Studio Rozmów Niedokończonych wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Dziś tematem naszych rozmów jest stulecie rycerza niepokalanej. 100 lat mija od pierwszego wydania tego czasopisma i właśnie na ten temat rozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych, prowincja pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji braci mniejszych konwentualnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I nie co prawda z nami w studio, ale na łączach telefonicznych jest z nami ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Dużo, bardzo dużo na temat tego jubileuszu stulecia od pierwszego wydania Rycerza Niepokalanej mówiliśmy już w naszym programie radiowo-telewizyjnym od godziny 18.15. Jednak szanując tych wszystkich, którzy nie mogli z różnych racji słuchać pierwszej części czy oglądać pierwszą część na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam, chcemy też zrobić takie krótkie podsumowanie. Zacznijmy od ojca prowincjała. Ojcze, jak to było z tą historią? Dlaczego w ogóle Rycerz Niepokalanej wyszedł?
Żeby mówić o powstaniu Rycerza Niepokalanej, trzeba wrócić do momentu założenia Rycerstwa Niepokalanej, ponieważ ojciec Maksymilian, widząc w roku 1917 masońskie manifestacje antykościelne, właśnie doszedł do wniosku, że jako wierzący, jako chrześcijanin, jako zakonnik nie może być bezczynny. I wraz ze swoimi współbraćmi, klerykami w Kolegium Seraficum założył stowarzyszenie pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. I głównym celem tego stowarzyszenia, przeczytam dosłownie, jak ono pierwotnie brzmiało, ten cel, starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a najbardziej masonów i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Warunkami przynależności do tego stowarzyszenia było całkowite oddanie się Matce Bożej za narzędzie w jej rękach oraz noszenie cudownego medalika. Natomiast środki, jakie wskazywał do osiągnięcia tego celu, była to codzienna modlitwa akt strzelisty o Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami, oraz dodawał wszelkie środki, byle godziwe, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności. I teraz wśród tych środków, byle godziwych, według świętego ojca Maksymiliana jedno z najważniejszych zadań powinna spełniać prasa katolicka, zresztą zgodnie z nauczaniem ówczesnych papieży. I dlatego po powrocie do Polski, wrócił do Polski w roku 1919, rozpoczął pracę jako wykładowca historii Kościoła w seminarium krakowskim Franciszkanów, ale bardzo szybko postanowił powołać do życia czasopismo, które by pomagało ten cel Rycerstwa Niepokalanej realizować. I pierwszy numer został wydany w styczniu 1922 roku. Bardzo skromne warunki. Sam zresztą w tytule, w słowie wstępnym pisze o kłopotach finansowych, że nie może redakcja zagwarantować ciągłości wydawania tego pisma. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co w tym pierwszym numerze było napisane odnośnie do celu. Czytam to, co ojciec Maksymilian napisał. Celem Rycerza Niepokalanej jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą ascezę i zapoznać wiernych z mistyką chrześcijańską, ale także w myśl zasad milicji niepokalanej starać się o nawrócenie akatolików. Ton pisma będzie zawsze przyjazny dla wszystkich bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus, jego charakterem. I właśnie z tej miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym szczęścia duszom, postara się on piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia. Widzimy, że w tym celu, który ojciec Maksymilian stawia rycerzowi, no jest umacnianie wiary, także życia moralnego, właściwą ascezę oraz nawracanie ludzi niewierzących z miłości do nich, żeby poznali prawdę, żeby poznali Boga. Ten aspekt miłości jest bardzo wyraźnie podkreślony, że to nie jest atakowanie ludzi niewierzących czy wyznawców innych religii, ale troska o to, aby osiągnęli zbawienie, aby poznali prawdziwego Boga. I tutaj ta pierwsza redakcja rycerza, właściwie jednoosobowa, znajdowała się w klasztorze franciszkańskim w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych naprzeciw kurii metropolitalnej krakowskiej, ale ze względu na trudną, niezbyt sprzyjające okoliczności, także lokalowe tam w klasztorze krakowskim, prowincjał zadecydował o przeniesieniu wydawnictwa do Grodna i już pod koniec roku 1922 to wydawnictwo przeniosło się do Grodna. Natomiast potem z Grodna w roku 1927 przeniosło się pod Warszawę na pola teresińskie, gdzie powstał Niepokalanów. I tutaj widzimy, że początki były bardzo skromne. Nakład rycerza, pierwszy nakład to było 5000 egzemplarzy, natomiast potem bardzo dynamicznie, zarówno pod względem treści, jak i także nakładu, rycerz się rozwija. Najpierw Kraków, potem Grodno, a potem Niepokalanów, aż do osiągnięcia w roku 1939 nakładu przynajmniej jednorazowego 1 000 000 egzemplarzy.
Rycerz Niepokalanej miał, według tego też, co ojciec przed chwilą przeczytał, bardzo konkretny cel. No, mamy sytuację taką, jaką mamy. Tak jak też rozmawialiśmy na wcześniejszej odsłonie naszego programu, poziom analfabetyzmu w Polsce jest bardzo duży. Ojcu Maksymilianowi też chodzi o to, żeby za pośrednictwem tego czasopisma kształcić i podnosić ten poziom, podnosić, wyciągać z tego analfabetyzmu ludzi, tak jak to się popularnie mówi, nawet pod strzechami, tam gdzie może edukacja nie docierała tak jak powinna. Natomiast taką rzeczywistością, która bardzo mocno gdzieś mnie też osobiście dotyka, to jest cały czas ten bardzo mocny akcent położony też na walkę z wszelkiego typu herezją. To jest może rzeczywistość dzisiaj bardzo delikatna, ale ja chciałbym jej gdzieś dotknąć, bo Maksymilian bardzo konkretnie pokazuje tę rzeczywistość. Są ludzie, którzy żyją w błędzie i naszym zadaniem, jako tych, którzy żyją w przyjaźni, którzy żyją w miłości i w oddaniu niepokalanej, jest też to, żeby przywracać ich z powrotem na łono Kościoła, żeby przywracać im, żeby pokazywać im prawdę. I to jest niesamowicie też piękne, ale to jest też niesamowicie ważne z dzisiejszej perspektywy, żeby nie zapominać też o tym chyba zadaniu nas w ogóle jako katolików.
Tak, no właśnie te słowa, które ojciec Maksymilian napisał w tym pierwszym numerze, właśnie z miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym szczęścia duszom, postara się rycerz Niepokalanej piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia. I to, co ojciec wspomniał, no przed wojną był analfabetyzm w sensie dosłownym, że olbrzymi procent ludzi po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, nie umiał czytać, nie umiał pisać. I wielu ludzi, zwłaszcza w biednych rodzinach, no, uczyło się czytać właśnie na rycerzu Niepokalanej. Natomiast dzisiaj mamy inny rodzaj analfabetyzmu, mianowicie analfabetyzm religijny. Nawet wśród wielu katolików tak naprawdę nie znają dogmatu wiary, prawd wiary. Często ta wiara ma charakter, czy religijność ma charakter taki tylko tradycyjny. Natomiast tak naprawdę no jest, panuje analfabetyzm, niestety on się powiększa analfabetyzm religijny. I stąd to zadanie, które kiedyś ojciec Maksymilian postawił przed rycerzem 100 lat temu, jest jak najbardziej dzisiaj aktualne, może nawet jeszcze bardziej niż wtedy. Właśnie to, o czym pisze, piętnować, pokazywać fałsz, kłamstwo, po to, żeby wskazać dłuższą, prawdziwą drogę do szczęścia. Dzisiaj mamy szereg poglądów, przede wszystkim hedonizm, ateizm praktyczny, także teoretyczny ateizm, odejście od Boga. Powracają jakieś, wydawałoby się już nie dawno, które przeminęły, jakieś poglądy, astrologia, wróżbiarstwo i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie dziś katolikom zarzuca się ciemnogród, ale tak naprawdę mamy całe tłumy wręcz, bo to już nie są jednostki, tylko to są tłumy ludzi, którzy podążają za właśnie astrologią, za wróżbiarstwem i poszukują jakichś różnych cudownych mocy po to, żeby coś więcej się dowiedzieć, żeby coś więcej usłyszeć.
No właśnie, niestety tak. I tutaj zadanie wszystkich katolików, wszystkich nas, a także redakcji Rycerza i jest takie, żeby wskazywać prawdę, przypominać podstawowe prawdy wiary, bo one rzeczywiście często, nawet my jako kapłani, głosząc homilie, kazania, zakładamy, że słuchający nas wierni znają katechizm, natomiast okazuje się, że one nie znają katechizmu i trzeba głosić podstawowe prawdy wiary. Wskazać także fałsz takiego, chociażby wiara w reinkarnację z Dalekiego Wschodu, z Indii, przyszła, staje się coraz bardziej popularna i to nawet niektórzy ludzie uważający się za wierzących nie mówią o zmartwychwstaniu, tylko o reinkarnacji. Więc te błędy, które są najbardziej popularne, po prostu należy wyjaśniać, na czym ten błąd polega, wskazywać drogę do Boga, prawdziwą wiarę.
Możemy tutaj zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie szukają różnych sklepów z różnymi kamyczkami, talizmanami, z jakimiś postaciami i w to wierzą. I wtedy właśnie mówi się, że są postępowi, albo sobie mówią, że są postępowi, a oczywiście religia, czy jako chrześcijańska, to co kogo wierzymy w Pana Boga, jest to przestarzałe. I teraz należy sobie powiedzieć
wprost. Wczoraj byłem w Krakowie. Pod pomnikiem światowida pod Wawelem cały czas palą się znicze.
A no właśnie. I właśnie dlatego, że psychika człowieka nie może być jakaś tam z pewną dziurą. Nie może być pustki. Bo ta religijność jakby jest, może nie wprost mówię, ale wpisana w życie człowieka. W człowieku mamy i psychikę, i mamy te biologiczne, mamy ciało, ale mamy i tę sferę duchową. Ona nie lubi pustki, ona musi być wypełniona. Jak nie ma Pana Boga, to musi być ten kamyczek i wtedy musi sobie ta osoba założyć ten kamyczek, albo być nim, albo nawet tego misia przysłowiowego na ławce położyć.
Słonik na szczęście i te sprawy.
Tak, ponieważ egzamin się nie uda, a więc coś za coś. Nie może być pustki i ta pustka musi być wypełniona.
Święty Maksymilian odpowiada na tę duchową pustkę lat 20., tak, początku XX wieku w bardzo konkretny sposób. Dostrzega problem i go stara się rozwiązać właśnie też między innymi przez pobudzenie do życia, przez stworzenie Rycerza Niepokalanej. Ojcze Piotrze, ojciec jest, jakby nie patrzeć, powiernikiem całej tej misji i całej tej odpowiedzialności, którą złożyli też na tych na ojca barkach przełożeni, gdyż jest ojciec redaktorem, kontynuatorem tego stuletniego dziedzictwa, z małymi przerwami, ale jednak stuletniego dziedzictwa Rycerza Niepokalanej. Jak dziś wygląda to kontynuowanie tego bardzo konkretnego jednak zadania, jakie Maksymilian u początku zakreślił?
Więc na pewno staramy się, aby zgodnie z założeniami świętego Maksymiliana nie brakowało treści, które kształtują sumienie, duszę, religijność człowieka. Każdy numer, przynajmniej od roku, jak ja jestem redaktorem, był skonstruowany w ten sposób, że pierwsza część Rycerza Niepokalanej była, nazwijmy to tak, tematyczna, a tematy, które braliśmy i jakoś chcieliśmy poruszać, to wiązały się z wezwaniami z litanii loretańskiej, wezwaniami do Najświętszej Marii Panny. I tak w styczniu był tytuł Królowo Pokoju, módl się za nami, potem Uzdrowienie chorych, módl się za nami, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. I te tematy poruszaliśmy w sposób taki, prawda, no właśnie jakoś może troszeczkę bardziej wnikliwy. W każdym numerze też bardzo mi zależało na tym, aby był głos Kościoła, papieża, więc w ubiegłym roku przez cały rok można było przeczytać teksty, homilie, ewentualnie jakieś urywki adhortacji Jana Pawła II na dany temat o pokoju, o chorych, o miłosierdziu i tak dalej. W każdym numerze też zgodnie z myślą świętego Maksymiliana, żeby to było też czasopismo, które odnosi się do wspólnot rycerstwa niepokalanej, no chciałem, żeby była jakaś, no właśnie, dział taki, który byłby bezpośrednio skierowany właśnie do członków rycerstwa niepokalanej. I tak udało się stworzyć dzięki jednemu z ojców naszych współbraci, ojciec Jan Maria Olszewski, napisał taki dialog między młodzieńcem, który chce zostać rycerzem niepokalanym, a już rycerzem, który od lat jest na usługach Pani Niepokalanej. Taki dialog, prawda, jak to zrobić, o co chodzi, dlaczego, po co, jak to zrozumieć. Taka troszkę właśnie opowieść, troszkę dialog taki, ale właśnie w ramach takiej formacji, aby też przypominać sobie, o co chodzi w rycerstwie niepokalanej.
Właśnie tutaj, przepraszam, że przerwę, ale tak teraz mi się zrodziło pytanie, czy, używając, przepraszam, takiego sformułowania, czy trochę to rycerstwo trochę nie trąci myszką? Czy dzisiaj to w ogóle to pojęcie rycerza jest w jakikolwiek sposób adekwatne i czy ono w ogóle jest jeszcze, tak użyję sformułowania, chwytliwe? Czy to nie jest już trochę przebrzmiałe, już trochę trzeba by było odstawić do lamusa i pomyśleć nad jakimś innym, bardziej właśnie chwytliwym wezwaniem? Czy jednak to rycerstwo jest aktualne i ono jest potrzebne?
Więc wszystko zależy chyba od podejścia, od naświetlenia postaci rycerza. Jeżeli, że tak powiem, o rycerzu myślimy jak o Don Kiszocie, który jest błędnym rycerzem, właśnie jakimś takim, prawda, nieszczęśliwie zakochanym, który jest taki, z jednej strony czegoś chce, a potem się okazuje, że walczy z wiatrakami. No to rzeczywiście nie o takiego rycerza nam chodzi i nie o to na pewno chodziło świętemu Maksymilianowi, gdy mówił do członków tych wspólnot: jesteście rycerzami. Raczej jeżeli patrzymy na rycerza, i to jest chyba ten właściwszy punkt widzenia, gdy patrzę na rycerza, raczej muszę mieć z tyłu głowy świadomość, że tu nie chodzi właśnie o postać z bajki, postać ze średniowiecza, postać z mieczem i w zbroi, ale chodzi o postawę człowieka, który jest, no właśnie, rycerski. I teraz w odniesieniu do tego, co mówiłem przed chwilą, czyli do tego cyklu artykułów Kim jest rycerz? Więc jeżeli rycerza widzimy jako człowieka na przykład odpowiedzialnego, jeżeli rycerza widzimy jako człowieka, który jest sumienny w wykonywaniu swoich zadań. Jeżeli widzimy rycerza jako człowieka, który w swoim życiu kieruje się prawdą i za tą prawdą dążąc jest w stanie poświęcić coś albo wiele, ponieważ odkrył prawdę, wie, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli rycerz, tutaj troszeczkę się zbliżamy do tego etosu rycerskiego dawnego, rycerz miał swoją panią, natomiast no, panią rycerstwa niepokalanej jest ona sama. Więc z jednej strony można powiedzieć, że troszkę rzeczywiście to trąci taką zabawą, ale tak naprawdę tu chodzi o realne życie i to życie według wartości, ponieważ myślę, że od tego też mógłbym zacząć. Rycerstwo kojarzy się, albo przynajmniej w wydaniu Rycerstwa Niepokalanej, powinno kojarzyć się z życiem według wartości. Prawda, dobro, honor, sprawiedliwość i no, wymieniać można byłoby jeszcze wiele innych cech. I teraz w odniesieniu do tych cech, one na dobrą sprawę, jeżeli są poważnie traktowane, no to nigdy nie będą trącić myszką. One zawsze no, są ważne. I czy to był czas 1922 dla świętego Maksymiliana, one były ważne. Czy to był rok 1939, a potem 1944 i na przykład Powstanie Warszawskie, honor, prawda, niepodległość dla powstańców, tych rycerzy Warszawy, no to nie trąciło myszką, czy on ma, prawda, walczyć o wolność, czy nie. Po prostu on to robił, ponieważ to była dla niego życia, sprawa życia i śmierci. Mm-hmm. To była coś niezwykle ważnego. Potem idąc w kolejne lata, prawda, zbliżając się do naszych czasów, zawsze jest coś, jakaś wartość, o którą ja no, powinien walczyć, starać się. Jeżeli teraz, tak kończąc ten taki może przydługi wywód, jeżeli tą wartością, o którą chodziło świętemu Maksymilianowi, jest zbawienie człowieka i jest to wartość ponadczasowa, niezależnie kiedy do niej się odnosimy, ona zawsze jest ważna, również i dzisiaj jest ważne zbawienie moje, i zbawienie czcigodnych ojców, którzy są w studiu, zbawienie wszystkich radiosłuchaczy. I to jest rzecz, za którą warto, o którą warto walczyć. I w tym kontekście, jestem przekonany, święty Maksymilian rozumiał rycerstwo. Walka o wartość, o najwyższą wartość, czyli zbawienie człowieka.
No właśnie, pierwszy artykuł, który odczytujemy w tym wydaniu sprzed 100 lat. Mam w rękach ten reprint, który jest dodawany do tego numeru styczniowego. Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje. Wyjdźmy na ulicę, szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego szczęścia. Środkiem przesuwają się powozy i samochody, a ci, co w nich siedzą, marzą o szczęściu. W wystawowych oknach najrozmaitsze towary ofiarują się przechodniom, by właścicielom swym i kupcom przybliżyć szczęście. Gdzie spojrzeć? Wszędzie zobaczysz spragnionych szczęścia. Lecz czyż ci wszyscy są pewni, że u kresu swych zabiegów obejmą skarb tak pożądany? No, powozy już może po ulicach nie jeżdżą, ale generalnie poza tym wszystko jakby pisane dziś, jakby pisane dla dzisiejszego człowieka. Niezwykle aktualny to tekst, choć sprzed 100 lat.
Dokładnie. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, którą kiedyś wyczytałem w jednej z książek Stalcza Clarka Lewisa, zapadła mi głęboko w pamięć, że gdy mamy do czynienia z prawdą, ta prawda, z którą mamy do czynienia, ona jest zawsze aktualna, czy dziś, czy 100 lat temu, czy pół wieku temu, czy 500 lat temu. Gdy mamy do czynienia z opinią, opinia jest dziś ważna, albo nazwijmy to aktualna, ale jutro już nie wiadomo. I tutaj dotykamy czegoś no, niezwykłego właśnie. I to jest naprawdę, myślę, między innymi to jest powód, dla którego zdecydowaliśmy się na ten reprint, aby zobaczyć, aby ukazać również czytelnikom, że to, co było 100 lat w Rycerzu pisane no, z natchnienia, z potrzeby serca, z odpowiedzi na rzeczywistość, w której się znajdował święty Maksymilian, jest aktualne również dzisiaj, po 100 latach. Dlaczego? Ponieważ on no właśnie odnosił się do człowieka, który na dobrą sprawę czy 100 lat temu, czy dzisiaj szuka szczęścia. Czy 100 lat temu, czy dzisiaj szuka prawdy. Nie wie, czy to, czy to tamto, czy tu znajdzie, czy tam, ale no, każdy z nas no, szuka jakiejś prawdy, chce coś odkryć. Każdy z nas chce dobra. I też będą się pojawiały artykuły właśnie, co to jest dobro, o dobru, prawda? I się okaże, że ten artykuł, który 100 lat temu był pisany, on ciągle jest aktualny i ta aktualność myślę, że jest uwarunkowana, jest utwierdzona na fundamencie prawdy jedynej. Święty Maksymilian no, był człowiekiem wierzącym, I przekonanym do tego, że każdy szuka prawdy, a odnajdzie ją tylko wtedy, gdy odnajdzie Chrystusa. Każdy szuka szczęścia i szuka no, w różnych rzeczach i nawet nie wiem, czy jest potrzeba tutaj wymieniać, gdzie ludzie szukają szczęścia. No, każdy, wszyscy wiemy. I nagle się okazuje, że przekonanie świętego Maksymiliana, wiara świętego Maksymiliana, który mówi, że w momencie, kiedy odnajdę Chrystusa, tak naprawdę odnajdę szczęście. I to się nie zmienia. I to jest, to było aktualne i 2000 lat temu, i 1000 lat temu, i 100 lat temu, gdy Maksymilian pisze Rycerza. I to jest aktualne dzisiaj. I to również znaczy, to jest, myślę, pewien taki znak dla nas, że Rycerz Niepokalany sprzed 100 lat naprawdę gorliwie był oddany tym poszukiwaniom dobra, prawdy, szczęścia. I w momencie, kiedy no właśnie człowiek dochodzi do wniosku, że to szczęście i prawda w różnych miejscach ulotne jest trwałe przy Chrystusie, to znaczy, że no, odkrywa prawdziwą prawdę, szczęście, dobro.
Dziękuję. Ojcze prowincjale, Rycerz Niepokalany jest wypadkową świętości człowieka, świętości świętego Maksymiliana, która objawiała się w tym pragnieniu, żeby pozyskać wszystkich dla Niepokalanej, a szczyt osiągnęła w męczeństwie, no, celi głodowej w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Natomiast dla nas dzisiaj postać świętego Maksymiliana, dla tych, którzy deklarują się jako Rycerze Niepokalanej, ale też dla tych, którzy gdzieś może nie chcąc przystępować do jakiegoś takiego stowarzyszenia, stają z boku, ale jednak ta postać ich fascynuje. W czym dziś Maksymilian może być dla nas przewodnikiem, a co też za tym idzie, w czym rycerz może nam pomagać w odkrywaniu tej drogi?
Rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, często, zwłaszcza kiedy przychodzi święto świętego Maksymiliana 14 sierpnia, na ogół media, czy także wielu kaznodziejów koncentruje się tylko na samym akcie tego heroicznego męczeństwa, oddania życia za brata. Natomiast to męczeństwo było ukoronowaniem całego jego życia, całej jego drogi życiowej, gdzie zawsze na pierwszym miejscu był Pan Bóg, służba Niepokalanej i troska o zbawienie innych ludzi. I w tej swojej drodze on dojrzewał stopniowo i powoli dojrzewał i ten ostatni akt jego życia, to męczeństwo, to było ukoronowanie. I teraz patrząc na ojca Maksymiliana, myślę, że pierwsza rzecz to jest świadectwo jego życia. Co mam na myśli? Mnie zawsze uderza przede wszystkim jego pokora, ogromna pokora, dlatego że No, był człowiekiem wybitnie zdolnym. Zdobył 2 doktoraty. Opatentował kilka wynalazków. W jego pismach nawet taki pierwotny plan statku kosmicznego możemy znaleźć i współcześni astronauci czy ludzie zajmujący się tą dziedziną mówi, że jego intuicje były prawidłowe, bardzo dobre. Natomiast mimo tego, że był człowiekiem tak wybitnie zdolnym, nie ufał sobie. Wielokrotnie podkreślał, że gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie pokalana, byłby największym grzesznikiem. I tutaj z tą jego pokorą powiązane jest to bezgraniczne oddanie Panu Bogu przez niepokalaną. Że był świadomy, że sam o własnych siłach niewiele potrafi zrobić, natomiast może być dobrym narzędziem w rękach Bożych, w rękach niepokalanej, jeżeli odda się bezgranicznie, jeżeli nie będzie liczył na siebie. I teraz zauważmy, że dzisiaj pokora generalnie jest wyśmiewana, prawda? Pokora nie jest w cenie, liczy się sukces, liczy się bycie sławnym czy bogatym. Natomiast ci, którzy nie potrafią rozpychać się łokciami, są traktowani trochę z politowaniem, prawda? Że nie potrafi żyć tak, jak należy. Natomiast ojciec Maksymilian pokazuje, że prawdziwa wielkość to właśnie nie jest zdobywanie tutaj sławy, czy pieniędzy, czy bogactwa, ale miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. I zobaczmy, on modlił się, w jednej z modlitw mówi, że chciałby być starty na proch dla niepokalanej, ażeby ten proch wiatr rozwiał po całym świecie. No i Pan Bóg wysłuchał tej jego modlitwy. Rzeczywiście został starty na proch, spalony w piecu w krematorium i jego prochy został, wiatr rozrzucił po okolicy. Nie ma przecież jego grobu. A więc ta prośba jego została wysłuchana i nie ma grobu, a jest znany na całym świecie. Wiele ludzi fascynuje się jego osobą, wiele ludzi chce być tak jak on. I to jest jakby pierwsze przesłanie, które nam zostawia święty Maksymilian. Właśnie pokora, tak jak Maryja była pokorną służebnicą Pana, tak samo on pokazuje, że wielkość człowieka polega na pokornej służbie Bogu i innym ludziom. Drugi aspekt to związany z tym pierwszym, to właśnie jego kult maryjny. Bezgranicznie zaufanie Matce Bożej. On przede wszystkim w Maryi Niepokalanej widział ideał doskonałego człowieka. Człowieka, który nigdy nie powiedział Panu Bogu nie, którego nigdy żaden grzech nie skaził. Stąd bardzo często powtarzał braciom i w celach w Niepokalanowie jest taki wyciąg z jego treść, z jego różnych artykułów, który zaczyna się od takich słów: niepokalana, oto nasz ideał. A więc wpatrywanie się w niepokalaną, żeby być tak jak ona, a jednocześnie uciekanie się do niej, aby ona wyprosiła nam potrzebne łaski, bo drugą prawdą, w którą głęboko wierzył, oprócz właśnie dogmatu o niepokalanym poczęciu, to było pośrednictwo Matki Bożej. I to wpatrywanie się w niepokalaną, naśladowanie jej i przyzywanie jej wstawiennictwa sprawiało, że jego życie apostolskie przyniosło takie bogate owoce. I trzeci aspekt, a więc pokora, kult maryjny, miłość do Matki Bożej. I trzeci aspekt to właśnie miłość do bliźniego. To, o czym czytamy w pierwszym numerze Rycerza, że wszystko, co rycerz będzie robił, nawet właśnie piętnował fałsz czy kłamstwo, to wynika z miłości do bliźniego, do człowieka, z troski o jego prawdziwe szczęście, a prawdziwym szczęściem jest wieczne szczęście, czyli zbawienie. I ta miłość miała różne oblicza, przede wszystkim była to ta gorliwość apostolska, zarówno w Polsce, jak i na misjach w Japonii, żeby dotrzeć do każdego człowieka, a ukoronowaniem tej miłości do bliźniego było jego męczeństwo w Auschwitz.
Stulecie rycerza niepokalanej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych, ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji oraz ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Słuchają na antenie Radia Maryja Rozmowy Niedokończone. 100 lat Rycerza Niepokalanej to temat dzisiejszych rozmów, a my gorąco i serdecznie zapraszamy do tego, żeby nasi słuchacze włączyli się we współtworzenie naszej audycji. Gorąco zachęcamy do dzielenia się swoimi świadectwami związanymi właśnie z pismem Rycerz Niepokalanej, ale również tymi dotyczącymi przeżywania tej łączności z niepokalaną lub pytaniami do naszych gości, którymi są dzisiaj ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych, ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz prowincji oraz ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. W telefonii w naszej rodzinie, dla słuchaczy z zagranicy, kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Odbieram pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto do nas dzwoni?
Dzwoni Tomasz.
Witam.
Serdecznie witam ojca Wacława. Drugi raz z ojcem rozmawiam na antenie. I ojcu Franciszkanów i całą rodzinę Radia Maryja. Ja na początek chciałbym pogratulować Rycerzowi Niepokalanej z okazji tak pięknego jubileuszu, stulecia. I ja mam w domu taki przedruk starego, jeszcze przedwojennego właśnie Rycerza Niepokalanej. Oczywiście to nie jest oryginalny, tylko jeden z tych jeszcze z lat 20. I tam jest, już na samej okładce jest taki obrazek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, która miażdży węże, herezję i masonerię. I wszystkie herezje sama zniszczyła na całym świecie. I jakie to jest dzisiaj aktualne? Właśnie teraz również masoneria niszczy człowieka właśnie, jego wolność. Kościół niszczy. I herezje też się próbują dostać do kościoła. Ale my mamy nadzieję i wiemy, że Matka Najświętsza zwycięży. Tak jak mówił kardynał Chląd, wielki prymas Polski, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję i zwyciężymy właśnie modlitwą różańcową. I ja mogę powiedzieć, byłem w zeszłym roku w wakacje w Niepokalanowie. Tak, no, to zabrali mnie na ten... Pani tak mnie znajoma powiedziała, że jest wyjazd, że mogę pojechać. No i pojechałem. I to był piękna uroczystość była. Był zjazd Rycerstwa Niepokalanej z całej Polski. To było w lipcu. Pamiętam, było piękne chorągwie też. Każda grupa miała swoją. No i cały dzień tam byliśmy. I pierwszy raz oczywiście tam byłem. Wszystko można było spokojnie pomodlić się. I modliłem też się dosyć długo w tej drewnianej kaplicy, jeszcze zbudowanej przez ojca Maksymiliana. I tam właśnie doświadczyłem, no bo sam to już było wieczorem. Pięknie była też pogoda, przez te okna to słońce tak pięknie świeciło. I tam tak doświadczyłem takiej bliskości Matki Najświętszej i ojca Maksymiliana. I tak się chciałem tym podzielić. No i jeszcze mogę powiedzieć, że Radio Maryja właśnie wypełnia tą misję rozpoczętą już, kontynuuje to dzieło ojca Maksymiliana, bo on wiele pragnął, jeszcze wiele zrobić dobrego, no ale wiemy, że poniósł męczeńską śmierć i to przerwała ta wojna, to wszystko. Ta
Także no to tyle chciałem.
Panie Tomaszu, bardzo gorąco. Panie Tomaszu, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do tego, żeby oczywiście pozostać przy radioodbiorniku i kontynuować słuchanie. Bóg zapłać, szczęście Boże, wszystkiego dobrego i prosimy ojca może Piotra o dodanie szczypty jeszcze.
Szczypty jeszcze z mojej strony, więc bardzo się cieszę, że pan Tomasz właśnie odwiedził Niepokalanów. W ogóle cieszymy się z wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj przebywają. Jest to ewidentnie i dla mnie, naprawdę, proszę mi uwierzyć, no, święte miejsce, do którego przyjechałem rok temu, półtorej roku temu, naprawdę z wielką radością. Ja tutaj zaczynałem swoje kapłaństwo. W 2000 roku byłem wyświęcony i w parafii niepokalanowskiej rozpoczynałem pierwsze szlify kapłańskie, duszpasterskie, więc po dwóch latach no, opuściłem Niepokalanów do innych, prawda, obowiązków, zostałem skierowany. I teraz powróciłem ponownie i naprawdę wiem, o czym pan mówi, pan Tomasz, że jest to niezwykłe miejsce i rzeczywiście zapraszam wszystkich pielgrzymów. Mówił pan Tomasz o tym, że był tutaj w lipcu, jeśli dobrze zrozumiałem, bo troszeczkę tutaj
tak,
mi coś
trzeszczało
w słuchawkach. Więc prawdopodobnie mógłby to być zjazd rycerstwa Niepokalanej. W lipcu, pod koniec lipca miała miejsce właśnie taka uroczystość. Była msza święta przy ołtarzu polowym. Rzeczywiście no, piękne wydarzenie, piękne spotkanie członków rycerstwa Niepokalanej tutaj w Niepokalanowie. Ale chciałem się jeszcze odnieść do innego wydarzenia, które też miało miejsce w ubiegłym roku, tyle że w sierpniu. W sierpniu przeżywaliśmy no też bardzo fajną, no przepraszam, fajną to nie to słowo, wypsnęło mi się, przepraszam, bardzo wielką uroczystość, wielką i niezwykłą, właśnie 80. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana. 80 lat minęło 14 sierpnia ubiegłego roku, jak właśnie święty Maksymilian został zabity, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że nie umarł śmiercią głodową, mimo że został skazany do bunkra głodowego i był tam ponad dwa tygodnie bez wody, bez jedzenia, tylko przeżył o modlitwie. I to wydarzenie rzeczywiście bardzo uroczyście obchodziliśmy tutaj w Niepokalanowie, przypominając sobie to wydarzenie, ale jednocześnie no, patrząc, ucząc się, prawda, tej heroicznej postawy, tej jakiegoś takiego oddania świętego Maksymiliana w ręce Matki Bożej, w ręce Pana Boga, ale przede wszystkim też oddania drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest też taki bardzo ważny rys charakterystyczny świętego Maksymiliana, że wszystko, co on robił w swoim życiu jako zakonnik, jako kapłan, robił dla drugiego człowieka. Myślę, że można byłoby też może troszkę tak no nie przesadzę, ale ostatni gest oddania życia za drugiego człowieka był wynikiem, był końcem całego równania życia świętego Maksymiliana, które polegało na tym, że on był dla drugiego człowieka w tym, co robił, w tym, że właśnie założył rycerstwo Niepokalanej, no nie dla siebie, dla drugiego człowieka, żeby mówić drugiemu człowiekowi o Najświętszej Maryi Pannie, o zbawieniu, modlić się za drugiego człowieka, o jego nawrócenie, o jego zbawienie. Oczywiście modlił się za siebie samego, bo też miał świadomość, że jest tylko człowiekiem, ale właśnie no, jestem przekonany, że to dzieło rycerstwa Niepokalanej ma służyć drugiemu. Później rycerz Niepokalany, który powstał sto lat temu, to też jest dzieło nie dla siebie, to jest dla drugiego człowieka, aby zdobyć drugiego człowieka, aby uświadomić drugiego człowieka, aby pokazać, aby nauczyć drugiego człowieka. I w zasadzie wszystko, co robi święty Maksymilian, można również i w tym kluczu zobaczyć. Gdy jedzie do Japonii, no musiał aż tak daleko, no nie mógł sobie pojechać, no nie wiem, do Niemiec, do Włoch, no był we Włoszech już i okazuje się, że widzi również i tam daleko, w Japonii dalekiej, drugiego człowieka, który może usłyszeć, może przeczytać, dobrą nowinę o Panu Bogu, o zbawieniu, o Najświętszej Marii Pannie i tak właśnie, tak jak powiedziałem, zwieńczeniem tego jego życiowego dążenia być dla drugiego człowieka jest Auschwitz. Jest ten moment, kiedy on widzi Franciszka Gojowniczka, którego nie zna. To myślę jest taka... Mało jakoś chyba o tym mówiło do tej pory. Rzadko się spotyka te stwierdzenia, że święty Maksymilian oddaje życie za człowieka, którego nie zna. Oni się spotykali, Franciszek Gajowniczek w swoich zeznaniach pisze, opowiada, że spotkał Maksymiliana, w sensie no, mieszkali w tym samym bloku. Gdzieś tam się mijali, prawda, przy wyjściu do pracy, na apelach, ale w rzeczy samej Franciszek Gajowniczek twierdzi, że nie zamienił z Maksymilianem jednego zdania. On słyszał, jak opowiada na przykład o Niepokalanowie i o Niepokalanej, ale sam z nim nie rozmawiał. Więc Maksymilian Kolbe na dobrą sprawę, chyba możemy być pewni, nie znał nawet imienia człowieka, za którego oddaje życie. I cóż w tym takiego wielkiego? No, jeżeli człowiek poświęca wszystko dla drugiego, którego nie zna, dla mnie jest to dowód, że święty Maksymilian, no właśnie, nie patrzył za kogo. Czy on byłby profesorem, czy on byłby, prawda, górnikiem, hutnikiem, marynarzem, nie wiadomo kim. On i tak by oddał życie za człowieka.
Człowiek to człowiek.
Tak, który po prostu potrzebował w tym momencie pomocy, a to była jedyna możliwość pomocy. Zastąpić, wymienić się, zająć jego miejsce w szeregu skazanych, aby ten mógł wstąpić do szeregu ciągle mających nadzieję, że przeżyją.
Ojcze Piotrze, dziękujemy. Prosimy jeszcze ojca Mirosława o słowo.
Ja tylko chciałbym dopowiedzieć właśnie do tego doświadczenia, wyznania pana Tomasza, który opowiadał o kaplicy świętego Maksymiliana i tam tak czuł się wspaniale. Chciałem tylko dopowiedzieć, że ta właśnie kapliczka, ta skromna, ta biedniutka, ta pierwsza, która tam powstała, to w tej chwili jest podniesiona do rangi sanktuarium. A w Niepokalanowie mamy sanktuarium, właśnie ta piękna bazylika Najświętszej Marii Panny Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana. To tak też taka ciekawostka, że to sanktuarium składa się z dwóch kościołów, tej kapliczki i z tej bazyliki. To tak dla uzupełnienia, a też dla informacji dla wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają do Niepokalanowa.
Dziękujemy bardzo. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja tak chciałam coś powiedzieć a propos samego słowa rycerstwo. Otóż według mnie rycerstwo Niepokalanej ratuje to słowo i przywraca do życia, bo rzeczywiście samo słowo nie jest już używane, a powinno być. Więc bardzo dobrze, że jest rycerz Niepokalanej i oby jak najdłużej. A tak gwoli informacji dodam, że rzeźba ojca Maksymiliana Maria Kolbe znajduje się w portalu Westminster Abbey w Londynie i widać z zewnątrz Abbey. Jest to figura pierwsza od lewej, więc jeżeli ktoś wybiera się do Londynu, to polecam. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapaść, prosimy ojca prowincjała jeszcze o słowo i za chwilę jeszcze ojciec Piotr.
Chciałbym dodać właśnie a propos tej figury świętego Maksymiliana w opactwie westminsterskim, że no, tam jest kilka figur wybitnych postaci z różnych wyznań chrześcijańskich XX wieku i właśnie ojciec Maksymilian tam się znalazł. I kilka lat temu, już nie pamiętam, było to trzy lata temu.
Żeby też uściślić, chodzi o katedrę anglikańską.
Anglikańską, tak. O katedrę anglikańską. I trzy lata temu zostaliśmy zaproszeni, byłem w tej delegacji z Niepokalanowa, gdzie zawieźliśmy relikwie świętego Maksymiliana. Wiem, że no, jedyną relikwią, którą mamy, są włosy z jego brody. Brat, jeden z braci po jego powrocie, kiedy już wojna wybuchła i musiał zrobić dokument kenkartę tak zwaną, kiedy zgolił tę brodę, zachował te włosy i to są jedyne relikwie świętego Maksymiliana. Więc te relikwie zostały umieszczone w opactwie westminsterskim i była przepiękna uroczystość. Ciekawe, że najpierw kapłan z misji polskiej w Londynie prosił tylko, żeby Polacy mogli się pomodlić przed tą figurą na zewnątrz. Natomiast po kilku miesiącach Polacy otrzymali zaproszenie, żeby ta uroczystość odbyła się w tym opactwie. Było to rzeczywiście piękne, piękne wydarzenie. No i relikwie świętego Maksymiliana tam się znajdują.
Ojcze Piotrze, prosimy.
Ja chciałem się odnieść do słów właśnie, które pani wypowiedziała, że rycerz jest niepokalany. To też jest właśnie bardzo ważne. Tak mi się skojarzyło, że zresztą pisałem o tym chyba właśnie we styczniowym numerze, że to jest niesamowite, intuicja świętego Maksymiliana, że dzieło, do którego on został zaproszony, dzieło, które on prowadził, rozpoczął, potem kontynuował, rozwijał, on cały czas miał tę świadomość, że to nie jest jego dzieło, że to jest dzieło niepokalanej, że to ona jest właścicielem tego czasopisma, ona jest właścicielem tego miejsca, które nazywamy Niepokalanów, ona jest właścicielem wszystkiego, co się znajduje tutaj, i drukarnia, i wydawnictwo, i wszystkie działy, jakie tylko są, ona jest właścicielką jedyną. I też właśnie to taka jest, myślę, bardzo ciekawa intuicja, że można byłoby sobie przywłaszczyć coś, na przykład właśnie rycerz niepokalany jest właścicielem, wydawcą, prawda, tworzy go Szczepański, a tak naprawdę nie. I myślę, że trzeba byłoby też od razu jasno powiedzieć, że rycerz niepokalany właśnie nie był Kolbego. Rycerz Niepokalanej nie był ojca Domańskiego, nie był innych redaktorów i nie jest moim, to jest jej czasopismo. To jest ona tego chciała i to jest jej sprawa i jej, prawda, dzieło, które akurat z rządzeniem, wolą ojca prowincjała Grzegorza i wierzę w to też, że wolą Matki Bożej Niepokalanej, akurat ja się dzisiaj też zajmuję.
Dziękuję bardzo. Odbieram kolejny telefon. Halo.
To może ja?
Tak, tak, tak.
Szczęść Boże, Barbara z Sopotu.
Witamy.
Ja tu mam kilka spraw. Ideał rycerza, po pierwsze. Mnie to w ogóle tak bardzo nie dziwi, bo ja byłam harcerką, byłam drużynową i tam się powszechnie mówiło. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. A któż to był Zawisza? To był dzielny rycerz, który walczył pod Grunwaldem. Kilka lat temu byłam na polach pod Grunwaldem właśnie w rocznicę bitwy 10 lipca i tam cóż ja zobaczyłam? Rycerzy polskich, litewskich, niemieckich to wiadomo, krzyżacy, ale ta cała reszta rycerstwa, która była historycznie uzasadniona, znalazła się na tych polach. Rycerzyci, to znaczy dzieci tych rycerzy dorosłych, ubranych, oni to wszystko bardzo poważnie traktowali. Mieli prawdziwe miecze, prawdziwe stroje, kolczugi, hełmy, wszystko co potrzeba, pióropusze, była husaria, więc to był takie widowisko historyczne. Bitwa pod Grunwaldem, ale ona się odbywała w latach może 90., a może się dalej odbywa, o tym nie wiem. W każdym razie wiem, że ten ideał rycerstwa jest w Polsce bardzo żywy, bo przecież przypomnijmy sobie choćby takie gry uliczne, gdzie się właśnie przypomina jakieś wydarzenia z historii. To zamiłowanie do historii w tej chwili w Polsce jest bardzo duże. Jest wielu ojców, którzy całkiem poważnie traktują swojego syna jako dziermka, on potem awansuje, pani rycerza to jest mamusia na przykład, a ci dziermkowie to kolejni synkowie i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. W Rycerzu Niepokalanej ja też mam styczniowy numer, też mam ten reprint i tak się chciałam zapytać, czy to jest format, czy format tego pierwszego Rycerza Niepokalanej był rzeczywiście taki mały, bo w tej chwili jest format A4. Natomiast ten numer, który dostałam z pierwszego 1922, to jest taki raczej malutki formacik. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jaki on jest, ale jest znacznie mniejszy. I się właśnie chciałam tych panów redaktorów zapytać, czy to jest pomniejszone, czy to jest idealne, tak jak było.
Dobrze.
Teraz jeszcze jedno.
Okay, dobrze.
Tutaj na ostatniej stronie tego małego numeru z stycznia 22 jest bardzo charakterystyczne podziękowanie. Otóż jakaś pani tam składa z całego serca podziękowanie Najświętszej Marii Pannie za nawrócenie niespodziewane pana NZ z wyższym wykształceniem, ale w wierze słaby. Twierdził, że jest heretykiem. Jeden z członków Milicji Niepokalanej pożyczył mu dobrą książkę, ale gdy i ta mu nie pomogła, dał mu cudowny medalik. Otóż ten cudowny medalik, no to ja z reakcji Rycerza Niepokalanej otrzymuję prawie za każdym razem, ile razy do nich poślę list. No i bardzo dobrze, bo ja to wszystko potem rozpościeram i rozdaję i rozprzestrzeniam, gdzie tylko mogę. Zaszywam w kurtki moich niewiernych wnuków. Gdzieś tam umieszczam w sekretnym miejscu w pokoju i wciąż liczę na to, że wymodlę dla nich gorliwość, bo niestety bardzo osłabli w wierze. No i tam tak babci mówią, co babcia tam mówi, słucha Radia Maryja i tamtego, ale my to inaczej, my nowocześnie, a ja tak mówię, poczekajcie, wy nowocześnie, wy jeszcze zobaczycie. I po cichutku w nocy przyszywam medalik gdzieś tam w dyskretnej części kurteczki, także
czyli
nie
jest
znajdą.
Pani prawdziwym
ale
rycerzem.
Oni łotrowie zmieniają kurtkę co roku i medalik gdzieś ginie. Ale na pewno nie ginie, dlatego, bo wiem, że w przyrodzie nic nie ginie, więc gdzieś jest.
Dokładnie.
Ktoś go znajdzie, jakiś może bezdomny, albo może jeszcze nie wiem kto, także to się wszystko rozchodzi dalej. Teraz jeszcze jedno, już bardzo krótko. W Rycerzu Niepokalanej jest rzecz znacznie gorsza niż rycerz, bo jest milicja. Ona jest tu wprawdzie bardzo, bardzo ukryta, ale w logo Rycerza Niepokalanej jest MI, a więc cóż to znaczy? Milicja Niepokalanej. Tak po łacinie to nie, jestem, nie mam odwagi powiedzieć, ale to będzie jakieś Milicio Immaculata, bo niepokalana tak. To Immaculata. No to co bym chciała powiedzieć? No i to może byłoby wszystko.
Pani Barbara.
A jeszcze bym powiedziała, że ostatnio napisałam obszerny list do Niepokalanowa, gdzie bardzo chwaliłam redaktora, który od paru lat ma redakcję. Szata graficzna tak ruszyła w górę. No na pewno w tej chwili są większe możliwości techniczne, ale są piękne ilustracje. Nie ilustracje jak ilustracje, tylko reprodukcje cudownych obrazów z całego świata, bardzo znanych malarzy. Ja po prostu jestem tym zachwycona. Poza tym był cały cykl wspaniały, kiedy się tłumaczyło całą Boską Komedię Petrarki. No i cóż tam jeszcze? Piękne jest w każdym numerze opowiadanie. No bardzo wzruszające, bo to, prawda, taki stary ksiądz, prawie że pustelnik, opowiada o swoich urodzinach albo o innych tam sprawach. To takie Boże teksty.
Pani Barbaro,
no, każdy,
dziękujemy
kto przeczyta,
bardzo.
To naprawdę będzie wiedział, o czym ja mówię.
Poprosimy ojca Piotra, redaktora naczelnego, żeby się odniósł do tych wszystkich rzeczywistości,
dobrze,
o których
dobrze,
pani
bardzo
mówiła.
Dziękuję,
dobrze?
To słucham, bo mam wyłączone radio. Dziękuję bardzo. No przepraszam, że jestem taka gaduła okropna.
Spokojnie.
Ale tutaj w tym numerze, w tym małym numerku jest główny zarząd Milicji Niepokalanej. Milicji Niepokalanej
to
w Polsce.
Może o tej rzeczywistości kwestii milicji.
Wszystkich Świętych Pięć Kraków.
No właśnie.
Ale to... jeszcze nie mieli i nie pokalanowa.
No tak, to
dziękuję,
o tej milicji. Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Pani Barbaro, tak. Szczęść Boże, gorąco i serdecznie dziękujemy. O kwestię tej milicji to może zapytamy jeszcze ojca prowincjała może, natomiast ojca Piotra prosimy o te kwestie redakcyjne.
Tak jest. Pani Barbaro, bardzo dziękuję za te słowa i rzeczywiście wszystko, co pani powiedziała, znajduje się w rycerzu, czyli i opowiadanie o Abba Włodzimierzu, który rzeczywiście wydaje się jakimś tam sędziwym pustelnikiem prawie, ale w naszych opowieściach on jest po prostu pustelnikiem, albo inaczej mówiąc leśnikiem, żyje w lesie i co przychodzą do niego ludzie, zapytują o różne rzeczy trudne albo zawiłe, a on jednym zdaniem jest w stanie odpowiedzieć. To jest zasługą ten cały cykl opowiadań ojca Tomasza Szymczaka, który pracuje w Rzymie, jest sekretarzem generalnym naszego zakonu i pisze właśnie do rycerza. Pytała pani o format pierwszego rycerza, więc odpowiadam od razu i mówię, jak się rzeczy mają. Reprint jest wierną kopią tego, co wydawał święty Maksymilian. I format jest w zasadzie dokładnie taki, jak pierwszy rycerz Niepokalanej. Natomiast w treści nie dołożyliśmy żadnej literki, kropki, nic oprócz tego, co było wydrukowane w 1922 roku, z jedną jedyną rzeczą, która znajduje się na okładce. Na okładce reprintu umieściliśmy po prostu logo 100 lat rycerza Niepokalanej, tak aby czytelnicy, którzy może za 10 lat sięgną do tych reprintów, aby mieli świadomość, że właśnie zostały wydane w roku stulecia rycerza Niepokalanej. Także reprint, który się ukazał teraz w styczniu, tak jak powiedziałem, to jest po prostu wierna kopia tego, co było 100 lat temu. Reprint na luty jest już również gotowy i też to jest wierna kopia. Jedyne, co tam poprawiamy, to troszeczkę poprawiamy kolor liter, gdyż no niestety te teksty są stare, sprzed 100 lat, można by powiedzieć trochę wypłowiałe, więc zrobić z tego kopię i wydrukować, no to litery byłyby mało czytelne. Więc jedyna ingerencja w reprint to jest po prostu poprawiamy kolory, żeby były litery bardziej czarne. A tak to jest naprawdę wierna kopia tego, co zrobił święty Maksymilian.
I prosimy ojca prowincjała.
Pani pytała się o znaczenie tego określenia MI, tego skrótu MI, jest to skrót łacińskiej nazwy rycerstwa, Militia Immaculatae, dlatego że święty Maksymilian, kiedy zakładał rycerstwo, było to w Rzymie, językiem wykładowym była wtedy łacina, więc pierwotny dyplomik, czyli te zasady rycerstwa zostały napisane w języku...
Jeżeli by nie było żadnych telefonów, to jeszcze ja bym do pani Barbary coś dodał ewentualnie.
W języku... Były w języku łacińskim i to określa słowo miles, oznacza żołnierza czy rycerza, Militia Immaculatae, rycerstwo, wojsko niepokalane, Immaculata to jest niepokalana. I przed wojną rzeczywiście dyplomiki czy nazwa stowarzyszenia brzmiała Milicja Niepokalanej. Natomiast po II wojnie światowej, kiedy w Polsce no, powstała zamiast policji milicja obywatelska, no bardzo źle się to kojarzyło i myślę, że do dzisiaj się źle kojarzy. I stąd zmieniono nazwę z Milicja Niepokalanej na Rycerstwo Niepokalanej. No jest to tylko kwestia tłumaczenia, bo tak jak wspomniałem, słowo miles oznacza rycerza, żołnierza, Milicja Immaculatae. Doskonale może być właśnie tłumaczony jako Rycerstwo Niepokalanej, czy Wojsko Niepokalanej.
Mm-hmm. Prosimy jeszcze ojca Piotra.
Ja jeszcze raz chciałbym się odnieść do pani Barbary i do tego, co mówiła pani na początku swojej wypowiedzi w odniesieniu do rycerzy, których widziała, czy to właśnie na polach Grunwaldu, czy jakichś innych osób, które... mówiąc tak po prostu, przebierają się za rycerzy i udają, prawda, że tutaj są teraz rycerzami. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa i bardzo dobra sprawa, podtrzymywanie takich tradycji, które może z jednej strony kojarzą się z zabawą. Teraz tato ze swoim synem bawią w rycerzy. Ale z drugiej strony jest tutaj jedna rzecz, która myślę jest ważna nie tylko, prawda, no właśnie dla przypomnienia, dla historii, że tak się ubierali rycerze, ale też ważna jest dla wiary. Wczoraj podczas sympozjum, które było zorganizowane ze względu na stulecie Rycerza Niepokalanej, ojciec profesor Marcin Tkaczyk przypomniał nam jedną bardzo ważną rzecz. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo już dawno zapomniałem, a on przypomniał, że wiara przekazywana jest przez kulturę. Nośnikiem wiary jest kultura. Takie powracanie nawet do, nazwijmy to, zabawy w rycerza, jest powracaniem do jakiejś kultury rycerstwa, etosu rycerstwa. A znowu ta kultura, ten etos niesie ze sobą niezwykłe wartości. Więc takie zabawy nawet właśnie w rycerzy, przebieranie się, przypominanie sobie, co znaczyło być rycerzem, jest no, niezwykle ważne dla historii, ale też właśnie dla wiary, że w tym znajdują się wartości bardzo konkretne. Właśnie odpowiedzialność, męstwo, polegać jak na zawiszy, brać na poważnie słowa, które wypowiadam. I w przełożeniu na naszą wiarę to wszystko jest bardzo, bardzo mocno funkcjonuje, bo jeżeli poważnie podchodzę do Słowa Bożego, no to nie ma lepszego podejścia. To jest, no, więcej zrobić nie można, jak poważnie słuchać słowa, albo gdy mówię o czymś, no, biorę za to odpowiedzialność, biorę po prostu, no, jestem rycerski, gdy rzeczywiście zachowuję to, co obiecałem. I w odniesieniu do wiary, no, na przykład jesteśmy ochrzczeni. Tutaj są zobowiązania i są rzeczy, które po prostu jako chrześcijanin ochrzczony powinienem tak, a nie inaczej postępować. Więc to się wszystko wiąże. To rycerstwo takie, jeszcze raz powtórzę słowo, takie zabawowe, że niby, ale to nie jest tylko zabawa. To jest bardzo głębokie przesłanie, kultura, na której bazują wartości, które nie przemijają, bo są, pochodzą od jedynego dobrego Boga.
Dziękujemy, ojcze. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, mówi Barbara Zdańska. Ja chciałam podziękować oczywiście ojcom i franciszkanom, oczywiście redemptorystom. Ja wszystko powiem po kolei, ale znalazłam przepiękny artykuł właśnie Rycerze Niepokalany z września 2019 rok. I otóż co ja czytam, że taki kapłan, to nie wiem, bo to Michał Hanzel i OSPPE, to nie wiem, co to za skrót, w razie takie jego nazwisko, i pani Agnieszka Warszawa napisała: autyzm, znak zapytania, zespół Aspergera. I co się okazuje, że są genialni ludzie, których nie rozumiemy, a wynika to z tego, że są pewne czynniki genetyczne, które zmieniają plastyczność synapt w mózgu i oni po prostu inaczej trochę odbierają świat. Ale co się okazuje, że prawdopodobnie takim był Szekspir, Einstein, Jung i Newton. Czyli genialni ludzie, genialni, którzy zachowywali się trochę, Boże, dziwnie, raczej stronili od ludzi, mieli duży dystans, ponieważ po prostu byli trudni w rozumieniu życia ludzi z zewnątrz, tak? Mieli tak szerokie spojrzenie, że ciężko się było z nimi dogadać, ale byli genialni. I co chciałam przez to powiedzieć, że to jest coś cudownego, bo jeżeli człowiek inny, to my patrzymy na dystans. Nie, ci ludzie są cudowni, tylko trzeba ich rozumieć. I ja to przeczytałam w Rycerzu Niepokalań z września 2019 roku. I za ten artykuł, który jest genialny, warto przeczytać, chciałam bardzo podziękować właśnie rycerstwu. Rycerzem stałam się zupełnie przypadkowo, wcale nie chciałam, ale widocznie Matka Boża chciała, jestem. I chciałam właśnie podziękować za to Franciszka, no oczywiście Maksymilianowi również. A redemptorystom też chciałam podziękować, bo usłyszałam, że Maksymilian Kolbe powiedział, że wszystko, co zrobił, to było dzieło Matki Bożej, której oddał wszystko. I to samo jest z ojcami redemptorystami. Radio Maria to jest radio Matki Bożej. I tutaj nie ma innych możliwości. I redemptoryści przepięknie jakby oddają się Matce Bożej i według jej wizji świata prowadzą Radio Maria. No to jest po prostu Radio Matki Bożej. I za to franciszkanom przede wszystkim, za Maksymiliana Kolbego i za tego rycerza niepokalanego, kto ma 100 lat, a ojcom redemptorystom za to, że jest Radio Maryja i jest to radio tylko i wyłącznie Matki Bożej.
Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Pani Barbaro, gorąco i serdecznie dziękujemy za to podzielenie się i poprosimy kolejną osobę. Halo.
Tak, mogę mówić?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć do samego niepokalanowie. Jakieś 30 lat byliśmy z mężem na pielgrzymce. To była pielgrzymka tak prawie po całej Polsce. I tam nocowaliśmy. Mieliśmy nocleg w Niepokalanowie, w Częstochowie, ale co o samym Niepokalanowie. Odczuliśmy, mąż już nie żyje, trzeci rok, ale my oboje odczuliśmy tę miłość Kolbego, bo i posiłek tam był i ten nocleg, naprawdę tę miłość, co on oddał życie za swojego brata i ta miłość wtedy odczuwaliśmy. Cała pielgrzymka, to była pielgrzymka z takiego miasteczka Biłgoraja, a ja dzwonię z Lubelskiego i pamiętam to i opowiadam swoim wnukom, swoim tym, z kim się rozmawiam o Niepokalanowie, to mówię, że ta miłość. Nie miałam okazji być drugi raz i chyba nie będę, bo już 80 lat mam, ale to, żeśmy wtedy przeżyli, że ta miłość do tego, że oddał życie i dalej funkcjonuje, bośmy nie odczuli tego nawet w Częstochowie, w tym naprawdę centrum tego, co żeśmy odczuli w Niepokalanowie, na noclegu, na posiłku. Naprawdę, szczęść Boże, Bóg zapłać za wysłuchanie Bernadeta z Lubelskiego.
Bóg zapłać, pani Bernadeto, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy mieszkańca Niepokalanowa o odniesienie się.
Tak jest, pani Bernadeto. Wspomniała pani miasto Biłgoraj, więc ja z wielką radością odpowiadam, że pochodzę dokładnie z Biłgoraja i pozdrawiam z Niepokalanowa. Dzisiaj tutaj, prawda, przesłącza Radia Maryja. A odnośnie do tego poczucia, odczucia, że to jest wyjątkowe miejsce, może to nie wypada mi tak mówić, bo ja tutaj jestem, bo ja tutaj mieszkam, bo ja tutaj pracuję, ale takie wydarzenie pamiętam, któregoś razu przywiozłem do Niepokalanowa jednego z naszych ojców, Włoch. Z Włoch przyjechał, rodowity Włoch, i cóż, chciał koniecznie zobaczyć Niepokalanów. Przywiozłem go tutaj do klasztoru, wysiedliśmy z samochodu, a on tak niepewnie spogląda na mnie i się mnie pyta, czy może ucałować tę ziemię. Więc ja jeszcze bardziej niepewnie, taki zaskoczony, mówię, ale oczywiście, no, kto zabroni całować tutaj ziemię w Niepokalanowie komu? No proszę bardzo. No więc on ucałował, no, dosłownie jak papież Jan Paweł II ukląkł, ucałował ziemię. I ja się później go pytam, ale dlaczego? Na co on odpowiada z takim znowu zdziwieniem, no ale przecież to jest święte miejsce. Więc to czasami można tego nie zauważyć. Szczególnie jak tutaj się mieszka na co dzień, to jest takie wszystko takie oczywiste, że tutaj był Maksymilian, że tutaj, prawda, pracował, że kaplicę budował, że po tych, prawda, ścieżkach chodził. No takie oczywiste. Ale tak naprawdę to nie jest oczywiste. To naprawdę są miejsca, gdzie, po których chodził święty. To są naprawdę miejsca, gdzie on pracował, gdzie po prostu no, wysilał się jak mógł, aby wszystko tutaj działało jak najlepiej i wszystko działało dla Matki Bożej Niepokalanej. I bardzo dziękuję za ten telefon i za te słowa, które znowu przypominają, że to nie jest wcale takie oczywiste, że ja mieszkam w Niepokalanowie. To jest naprawdę wielka łaska dla mnie, z czego się bardzo cieszę.
Dziękujemy też ojcu prowincjałowi.
Tak jest.
Odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
I chciałem zwrócić uwagę, że mój profesor, ojciec Józef Maria Innocenty Boheński, był w Niepokalanowie w 1935 roku i rozmawiał ze świętym ojcem Kolbe, Maksymilianem, i spisał to w swoich wspomnieniach na 15 stronach. Nam jeszcze opowiadał też taką historię, gdzie też to on gdzieś napisał, że był taki wypadek, że kiedy właśnie rozmawiał z ojcem Gwardianem, ojcem Maksymilianem, przyszedł brat, który powiedział, że jedna maszyna bardzo droga się zepsuła i trzeba sprowadzić mechanika z Berlina, żeby ją naprawił. Ale to jest bardzo drogie. I ojciec Kolbe powiedział przez radio wtedy, wszyscy proszę na kolana i odmawiać różaniec. I ojciec Boński też oczywiście odmawiał, modlili się, skończyli odmawiać różaniec. Ojciec Kolbe powiedział do brata, proszę teraz włączyć tą maszynę. No i rzeczywiście włączył maszynę ów brat i zaczęła maszyna chodzić, więc to było takie cudowne zdarzenie, które kilka razy nam to opowiadał też u świętej pamięci ojciec Boheński, właśnie z pobytu w Niepokalanowie, on to też również spisał. No, nie wiem, czy jest to znane tam też ojcom ta sytuacja, bo to jest troszkę opisane w wspomnieniach ojca Bońskiego, które było wydane w Polsce, więc nie wiem, czy to coś słyszeli o tym, czy nie, o tym wypadku, ale dla nas to w studentach robiło ogromne wrażenie, bo to parę razy opowiadał ojciec Boheński. No, to z Panem
Dziękujemy
Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie księże Korneliuszu, proszę wybaczyć.
Tak.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie, oddajemy głos naszym gościom.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. Otóż ojciec Innocenty Boheński, jeszcze zanim był dominikaninem, właśnie odwiedził Niepokalanów, a może już rzeczywiście był, ale chyba jeszcze nie. I sam w tym artykule, w którym on opisuje wrażenia z wizyty, to początek jest bardzo negatywny. Był taki nastawiony bardzo sceptycznie do Niepokalanowa, podkreślając, że to wszystko takie proste, zwyczajne, przaśne, można powiedzieć. Natomiast po kilku godzinach pobytu w Niepokalanowie no zupełnie zmienił patrzenie i na świętego Maksymiliana, i na Niepokalanów. Natomiast tutaj właśnie to świadectwo o tym skuteczności tej modlitwy ja osobiście nie słyszałem, ale to rzeczywiście było to możliwe. Zapewne prosił przez tak zwany radiowęzeł, bo powiedzmy nie przez radio, bo radio tylko w 1938 roku krótko działało. Natomiast no to mógł być radiowęzeł wewnętrzny, poprzez który prosił braci o modlitwę.
Dziękujemy bardzo. I prosimy kolejnego radiosłuchacza. Halo?
Halo?
Tak.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Gdańska, mam na imię Anna. I ja chciałam powiedzieć takie własne, osobiste przeżycie, jeżeli chodzi o ojca Maksymiliana. Rycerze Niepokalanej też czytam, może nie tak regularnie, ale tutaj mam taką panią, która mnie z tego rycerza zaopatruje regularnie. I chciałabym powiedzieć o czymś takim, że sama doświadczam tego, że ojciec Maksymilian jest olbrzymim świętym. Jest to taki wielki święty, który którego zna cały świat przez właśnie ten czyn w Auschwitz, ale on jest też takim, który działa, który działa w życiu właśnie tych, którzy go szukają. I ja miałam takie doświadczenie, że to był ja tylko powiem króciutko, postaram się krótko mówić. W 16 roku, w związku z tym, że zawsze są artykuły właśnie w lipcu, przepraszam, w sierpniu, a propos właśnie 14 sierpnia tej rocznicy śmierci ojca Maksymiliana. No więc ja taki artykuł przeczytałam w Gościu Niedzielnym, to było w 16 roku. I takie miałam pragnienie w sercu, że chciałabym to zobaczyć. Mówię, tak zaczęłam myśleć, gdzie tutaj jest w Gdańsku kościół ojca pod wezwaniem ojca Maksymiliana. I wiem, że wtedy stwierdziłam, że jest na Suchaninie i chciałam ten kościół odwiedzić. I to po 16 rok, ten czas tak płynął, potem zapomniałam o tym fakcie. I w 16 roku ja pracowałam zupełnie w innym miejscu niż obecnie, pracowałam w Gdyni i miałam umówione spotkanie w Gdyni, pojechałam kolejką do Gdyni i miałam sporo czasu na to przed tym spotkaniem i tak mówię, no coś muszę zrobić, no nie za bardzo, było dosyć wcześnie, bo to była 8 godzina, nie było gdzie na kawę wejść. I patrzę kościół, mówię, a to wejdę do tego kościoła. I tam właśnie, to jest wzgórze świętego Maksymiliana. I wchodzę do tego kościoła. Okazuje się, że jest to sanktuarium właśnie ojca Maksymiliana. I tym faktem byłam bardzo poruszona. Mówię, ojcze Maksymilianie, w takim razie szukałam tego kościoła, a ty sam mnie do tego kościoła zaprowadziłeś właśnie w Gdyni. I wiem o tym, że w Gdyni ojciec Maksymilian był, że to miejsce odwiedził właśnie przed wybuchem wojny, w tym okresie międzywojennym. Więc może ojcowie potwierdzą, że ja się nie mylę, ale mi się wydaje, że był. I po tym fakcie ojciec Maksymilian bardzo mocno mi pomaga, bardzo. Po prostu w wielu aspektach, w wielu sytuacjach życiowych mam takie dowody na to, że on po prostu mi pomaga. Także...
Pani Anno, tak, Pani Anno, gorąco dziękujemy za to świadectwo.
Także tutaj chciałabym jeszcze może tylko dodać taką rzecz, która jest bardzo taka dla mnie osobista, ale przyznam szczerze, że była taka sytuacja, że poważnie zachorowałam i powinna mieć taką, po prostu musiałam, lekarz mi przedstawił taką maść, którą okazało się w aptece, że jej już nie ma od kilku miesięcy. I była taka sytuacja, że zaczęłam szukać przez internet, gdzie tutaj ten lek można kupić w Gdańsku. Okazało się, że jest ten lek na ulicy właśnie Otwartej. A ulica Otwarta to jest właśnie, tam jest kościół ojca Maksymiliana na Suchaninie. I gdy pojechałam po ten lek, to była ostatnia tubka tego leku. Właśnie ta pani magister powiedziała do mnie, wie pani co, chyba ten lek na panią czekał. Także, i potem była jeszcze różne inne sytuacje.
Kolejny
takie osobiste.
Dowód.
Tak, także ojciec Maksymilian rzeczywiście się nim interesuje, wiele o nim czytam i tutaj myślę to, co powiedziała pani z Anglii, która dzwoniła, że on tam, jego figura znajduje się przed katedrą Westminster. Myślę, że nie jest to rzecz przypadkowa, ponieważ rzeczywiście jest to postać oceniana na całym świecie i rozpoznawalna. Także... Także to, co mnie w nim jeszcze tylko dodam, fascynuje, to najbardziej mnie fascynuje w nim posłuszeństwo. Posłuszeństwo sobie przede wszystkim, jego ideałom i temu, co zapisał właśnie w swoim regulaminie życia. Mhm. Także dziękuję za wysłuchanie i cieszę się, że mogłam się po prostu podzielić tą właśnie taką radością związaną właśnie z tym, że ojciec Maksymilian rzeczywiście jest cały czas aktywny, cały czas po prostu działa i pomaga.
Dziękujemy bardzo pani Aniu za ten głos. Odbierzemy jeszcze jeden telefon i wtedy oddamy głos naszym gościom. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Lidia Sędziszowa, Małopolskiego.
Witam.
A ja po prostu chciałam się podzielić taką informacją. Byłam w Niepokalanowie parę razy, a pierwszy raz to tak mi utkwiło w pamięci, bo to było gdzieś lata 60. To jeszcze był tyle, tak pamiętam, że to był barak, w takim baraku zostaliśmy przyjęte. No i w ogóle nie będę powtarzać tych rzeczy, bo to ojcowie doskonale znają, ale to przeżycie było bardzo, bardzo wielkie do tej pory. Tam otrzymałam medalik Matki Boskiej Niepokalanej. A byliśmy tam bardzo tak serdecznie przyjęte, bo to była taka pielgrzymka z klasztoru ojców kapucynów tu w Sędziszowie naszym. A z mojej miejscowości, którejśmy, co pochodzę, dokładnie z Klęczan, pochodził brat Józef Twardowski. On tam był właśnie w Niepokalanowie i przez jego takie jakby znajomości zostaliśmy tam oprowadzeni po całym tym placu, po tych zabudowaniach i w kościele. Także bardzo to wspominam, a tym bardziej, że właśnie ten brat, on przyjął chyba tak imię, Józef, bo był jako Stanisław. I trudnił się wyrobem witraży. Wiem, że to witraże takie były różne. To jego było takie życiowe, życiowa pasja. I u nas w rodzinie moja babcia czytała, promerowała Rycerza Niepokalanej, potem mama, a teraz w tej chwili to ja otrzymuję, dostaję co miesiąc, czytam dokładnie i rozdaję, żeby koleżanki, no dalej idzie tak, żeby to jednak, bo tak trudno uprosić kogoś, żebyś to ktoś zaprumerował, bo albo nie ma czasu czytać, ale tak jak już dostanie na siłę, to jakoś tak, no.
To coś tam zawsze dotrze, prawda?
Coś tam dotrze i bardzo, bardzo ciekawe są artykuły. No, także już nie będę powtarzać, bo to już było podkreślane. Ja tylko mówię, że rzeczywiście jest ten Rycerz Niepokalany i święty ojciec Maksymilian.
Bardzo dziękujemy pani Lidio. No. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy i prosimy naszych
szczęść Boże.
I prosimy teraz naszych gości o komentarz. Może najpierw ojciec Piotr.
Ja bardzo dziękuję pani Lidii za te słowa. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz odnośnie do tego, co pani Lidia powiedziała, to w ogóle była wola świętego Maksymiliana, aby nie zostawiać rycerza na półce. Na półce rycerz stoi, ale nie jest czytany. Więc Maksymilian zwraca uwagę w piśmie, pisał do czytelników, jeżeli przeczytałeś, podaj dalej, daj sąsiadowi, daj komuś, kto może właśnie skorzysta na tym, że przekażesz mu rycerza i coś przeczyta ciekawego. Więc to naprawdę bardzo, bardzo piękna rzecz, że również i pani tego rycerza przekazuje. Druga rzecz odnośnie do brata Józefa Twardowskiego. Miałem okazję jeszcze go poznać, gdy byłem tutaj jeszcze na początku mojej obecności w Niepokalanowie w 2000 roku. Później, jak mówiłem wcześniej, wyjechałem z Niepokalanowa. Gdy wracałem tam na chwilę, żeby odwiedzić, pamiętam, któregoś razu spotykam brata Józefa. Witam się, bracie Józefie, szczęść Boże. On wyciąga rękę i się mnie pyta, ale ojciec wrócił już na stałe, czy tylko na chwilę? No więc ja mówię, no nie, bracie, tylko na chwilę. Na co on mówi, a to się nie będę witał, bo jak ojciec wróci na stałe, to dopiero się przywitamy. Tak odbierałem to jako wielką serdeczność taką z jego strony, że po prostu powinienem wrócić do Niepokalanowa i otóż wróciłem. I trzecia rzecz odnośnie do pani Ani, która dzwoniła wcześniej, która dała świadectwo właśnie działania świętego Maksymiliana w jej życiu. Różne, przeróżne świadectwa właśnie, łask, które nasi czytelnicy otrzymują, przedstawienie właśnie świętego Maksymiliana, przedstawienie Najświętszej Marii Panny, my zamieszczamy w rycerzu i w zasadzie jest to istotowa rzecz, jak mówił o tym święty Maksymilian, że ostrzegał wszystkich redaktorów, którzy, prawda, mieli być po nim, którzy przejęli na przykład rycerza, gdy on wyjechał do Japonii. Mówił: koniecznie w rycerzu muszą być świadectwa osób, które doświadczyły łask dzięki wstawiennictwu Matki Bożej albo innych świętych. I do dzisiaj tego słowa świętego Maksymiliana się trzymamy. W każdym rycerzu zamieszczamy podziękowania czy świadectwa właśnie za łaski, które nasi czytelnicy przez wstawiennictwo Maksymiliana czy no, Matki Bożej czy innych świętych właśnie otrzymują.
Dziękujemy bardzo słuchaczom za te świadectwa i wspomnienia o przybyciu do Niepokalanowa. Ja chciałbym nawiązać właśnie też i do brata Józefa Twardowskiego, który był witrażystą i to słynnym witrażystą. Do tej pory mówimy o wydawnictwie, o ZCR-ach, o drukarni, o różnych maszynach, ale właśnie w Niepokalanowie byli też bracia, którzy zajmowali się innymi, czy mieli inne zdolności, takie jak właśnie malarskie, jak wykonywanie witraży. I takim właśnie był Józef Twardowski, który wykonywał witraże przepiękną techniką, właśnie techniką tą pierwotną, tą powiedzmy tak prawdziwą, bo dzisiaj to się robi. Coś tam maluje, niby witraż, ale gdyby brat Józef zobaczył, to powiedziałby: proszę ojca, to nie jest witraż, to nie ta technika. On to wszystko wypalał, on to wszystko malował, on to właśnie uprawiał w ołów. I miałem tę satysfakcję, że właśnie nie wielkie już witraże, ale takie małe, na przykład świętego Maksymiliana, świętej Karary, świętego Franciszka, Matki Bożej, właśnie robił i dawał i mówił: proszę ojca, to dla gości, żeby mieć jako prezenty. I co jakiś czas właśnie mówi: już mam następne, czy ojciec Gwardian chce, czy potrzebuje, to ja chętnie dam. I właśnie cały czas do końca, tylko mógł robić, to czynił. Może jeszcze dwa zdania o tym, że w Niepokalanowie byli słynni zegarmistrzowie na sławę europejską, a może i światową, jeżeli chodzi o zegary nie cyfrowe, tylko normalne zegary. Między innymi w Niepokalanowie te zegary, które są, zegar, który jest na wieży, właśnie jest zrobiony przez nich i opisane są książki, to są parę tomów. Szwajcarzy uczą się z tych książek. To taka mała ciekawostka, ale właśnie to z Niepokalanowa bracia. Bracia byli wspaniałymi stolarzami. Jeżeli do bazyliki przyjedziemy, to zobaczymy wystrój bazyliki, poczynając od tabernakulum, który zrobiony był przez braci, poczynając od figur, od ołtarzy, ławek, to robili bracia. Tutaj też trzeba dodać, że w to włączali się bardzo chętnie parafianie i też specjaliści z parafii, którzy czynili i to swoją wkład tam wkładali. I wiele, wiele innych rzeczy, które czynili i robili bracia tam w Niepokalanowie. Chciałbym jeszcze tylko sięgnąć do ojca Bocheńskiego, o którym też wspomniał pan. On tam był w 1935 roku. W Niepokalanowo 550 braci. Już do setki tysięcy egzemplarzy rycerza. Oprócz tego wydawany był mały dziennik, mały rycerzyk, rycerz młodych i inne jeszcze, więc to można by powiedzieć, ta fabryka była dosyć duża i skomplikowana. Dla tych, którzy też nie wiedzą, niech sobie wyobrażam, że do Niepokalanowa były podciągnięte szyny kolejowe i tam wjeżdżał do Niepokalanowa pod samo magazyny, wjeżdżał pociąg i tam ładowano rycerza i odwożono go do stacji. Właśnie dlatego Maksymilian szukał miejsca blisko stacji, żeby mógł to rozwozić. Oczywiście święty Maksymilian na tym nie kończył w swoich marzeniach, ale to marzenia, które chciał spełniać i powoli spełniał, bo myślał o lotnisku też, żeby rycerza rozwozić za pomocą samolotów. Oczywiście myślał o radiu, gdzie przeprowadził trzy audycje, a więc takie próbne, bo na tyle dali mu tylko pozwolenia. Musimy wiedzieć, że konkurencja była bardzo skomplikowana. Tutaj mówimy, myślę, że ojcowie redemptoryści wiedzą, na czym to wszystko polega. To wtedy też tak samo było, albo może jeszcze więcej.
Nie było łatwiej wcale.
Nie było łatwiej. Tak samo z wydawnictwem. Nikt nie patrzył przychylnym okiem, że Maksymilian w pewnym momencie wydaje aż tyle egzemplarzy rycerza i innych czasopis. A więc święty Maksymilian to wszystko świetnie zorganizował. I może mały takie cytaty, żeby już nie przedłużać, właśnie z ojca Bocheńskiego. Po tym pierwszym, jak zobaczył, może był taki, no, mówił, no, to nic specjalnego nie ma, ale w pewnym momencie pisze tak. Rzecz jasna, że aby taka machina mogła sprawnie i tanio funkcjonować, musi być zorganizowana w sposób nowoczesny. Relacjonuje reporter dalej, opowiadając o organizacji Niepokalanowa. Pierwsze wrażenie zaniedbania i nieporządku nasuwa od razu podejrzenie, że z tą organizacją nie musi być najlepiej. Tymczasem rzecz ma się wręcz przeciwnie. Ci braciszkowie, którzy ze swoich zydli przyjmują przez cały dzień raporty kierowników sekcji pracy i przesuwają wskaźniki na harmonogramach, odbyli kurs organizacji pracy. Wszystko, co się dzieje, rozkład sił roboczych, ich wydajność dzienna, sprawność poszczególnych oddziałów są przedmiotem dokładnego, fachowego studium. I jeszcze jedno może zdanie. Kiedy Niemcy wkroczyli do Niepokalanowa, zażądali, nie wiem, czy to dokładnie powiem, ale to był chyba jakiś tak zwany dalekopis. To była, dwie takie maszyny były w Polsce. Poczta Polska miała i święty Maksymilian, bo były, żeby przesyłać tekst, to był ten na początku. No jakieś
telegraf.
Tam, telegraf, tak. A później to był dalekopis, chyba to się tak to nazywało, a więc już bardziej skomplikowana maszyna, gdzie szły już w jakimś tam innym systemie całe teksty. I o tym wiedzieli Niemcy i od razu zażądali, żeby to wydać. Bracia oczywiście gdzieś tam schowali tę maszynę na początku, ale powiedzieli, że jeżeli nie wydadzą tam w jakimś tam czasie, to no zabiorą parę osób ze sobą, także został oddany. No i także Maksymilian właśnie najnowszym sprzętem tym materialnym posługiwał się po to, aby, powiedzmy dzisiejszym językiem, ewangelizować. I to jak najskuteczniej i jak najszybciej.
Amen. Odbieramy kolejne telefony. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic.
Witamy Pani Teresę.
Mam rycerza Niepokalanego od 30 lat. Najpierw prenumeratę prowadziła moja ciocia, a po jej śmierci ja przejęłam. I należę od 25 lat do rycerstwa Niepokalanej, mam medalik. I co mi daje rycerz Niepokalanej? Rycerz Niepokalanej, mimo upływu tylu lat, jest nadal aktualny. Przybliża przede wszystkim sylwetkę świętego Maksymiliana Kolbe, przybliża mnie do Boga, do Matki Boskiej i informuje o tym, co się dzieje w Niepokalanowie. I uważam, że to jest bardzo ciekawe czasopismo dla wszystkich i wielu powinno tą prenumeratę prowadzić, czytać, dawać innym, bo naprawdę ten Rycerz Niepokalany to jest czasopismo odpowiednie na nasze czasy. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Tereso, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Jeszcze jeden telefon, halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O, to chyba teraz moja kolejka.
Tak, proszę bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. I tak dużo się mówi, że ja jestem zwolenniczką doktryny maksimum treści, minimum słów. Alina z diecezji świdnickiej się kłania. Także, ojcze, chciałabym na tę noc dla wszystkich gości tam w studio, dla wszystkich ojców i dla wszystkich naszych słuchaczy na tę noc przesłać taki piękny prezent. Jest to ptaszek, ale nie taki mały. To jest biały kruk. Polecam bardzo wszystkim serdecznie książkę Białego Kruka, wydawnictwo Białego Kruka z Krakowa, wydane w 21 roku. I jest to Wiara i ofiara, życie, dzieło i epoka świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to pod redakcją oczywiście pana Czesława Ryszki. Ponieważ ojciec dyrektor zawsze zachęca do lektury, więc ja myślę, że o ojcu Maksymilianie, o Niepokalanowie, o rycerzu, ojojoj, można mówić tak wiele, żeby dla Niepokalanej zdobyć świat, tak jak ojciec Maksymilian chciał. Także ja bym chciała przekazać wszystkim, przeczytajcie państwo, przeżyjcie, to się nie czyta, to się przeżywa tę książkę. Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Tyle bym chciała przekazać. Ten biały kruk poleci na cały świat.
Bóg zapłać, szczęść Pani Boże. Alino, gorąco i serdecznie dziękujemy. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odbieramy dalej telefony. Halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam tutaj już z tej strony. Ja chciałem zapytać się odnośnie, taki był rycerz dla młodych też Niepokalanej, czy to jest dalej wydawane, czy też są jakby, to są takie kwartalniki i żeby, czy można też osobiście jakiś na przykład artykuł umieścić, czy też można jakoś się zaangażować właśnie w tą działalność rycerza i czy można na przykład jakby tak zasugerować, żeby były takie tematy odnośnie wiary, powołania, sensu, też jakby tego aktu oddania się Maryi, tak to robi Maksymilian i też różnych takich rekolekcji, które odbywają się w Niepokalanowie, czy też w Laskach mm-hmm. i właśnie takich formacyjnych bardziej też bym chciał.
Bardzo dziękuję, tak. Panie Tadeuszu.
Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I jeszcze jeden telefon przed podsumowaniem. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, proszę wyłączyć radio. Będzie nam wtedy łatwiej
dobrze,
rozmawiać.
Dobrze.
O, i prosimy bardzo. Kto się do nas dodzwonił?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Danuta z Chojnic.
Witamy.
Jestem wzruszona tą audycją i zamierzałam zadzwonić, natomiast mam takie przynaglenie, dlatego że byłam 4 lata temu w Niepokalanowie i właśnie po przeczytaniu książki o Maksymilianie Kolbe, gdzie to jest książka, która przybliża życie Maksymiliana Kolbego i również oprawcy Hessa. I muszę powiedzieć, że ta książka pokazała mi, jak bardzo człowiek może mimo dobrego wychowania, nawet właśnie zgłębiania wiary, jak umysł człowieka może być zaćmiony, jak różnie mogą potoczyć się losy człowieka. Ja byłam w Niepokalanowie wzruszona właściwie wszystkim. Pojechałam głównie, żeby być też przed ołtarzem pokoju, gdzie jest wieczna adoracja, ponieważ kiedyś przeczytałam artykuł, że zbierają właśnie ojcowie, nie wiem, srebro czy złoto, żeby ten ołtarz mógł powstać. No więc też miałam takie przynaglenie i to, co mogłam, wysłałam, a to było krótko przed moją gdzieś tam wyjazdem poza granicę i dzwoniłam, czy mogę to w innym terminie przysłać, bo boję się pocztą posłać. Więc wówczas ojciec, który odbierał telefon, powiedział tak spokojnie: proszę się nie bać, Maksymilian czuwa, proszę spokojnie wysłać. No więc wysłałam, później miałam zaproszenie, żeby przyjechać wtedy, kiedy ten ołtarz powstał. Nie mogłam być na jakby otwarciu, na tej takiej dużej uroczystości. Natomiast miałam takie pragnienie, żeby koniecznie tam pojechać. No i muszę powiedzieć, że też było takie niesamowite, ponieważ przeczytałam o tym, że Maksymilian dokładnie wymyślił ten ołtarz, że to jego projekt.
I tak Pani sobie Danusiu, musimy tak już powoli lądować, dobrze?
Ale... Tak, dobrze, dobrze. W każdym razie powiem tak, że dzisiaj, kiedy słuchałam właśnie księdza Piotra, kiedy to, co mówi z takim zapałem, myślę, że rzeczywiście może dużo zdziałać i zaniedbałam, muszę powiedzieć, czytanie tutaj właśnie Rycerza Niepokalanej, ale takie mam dzisiaj postanowienie, że na pewno będę go czytać i myślę sobie, że potrzebujemy właśnie takich, nie wiem, autorytetów, ponieważ nasze umysły w tej chwili też są, nie wiem, zaćmione. Myślę, że potrzeba, żeby z Niepokalanowa wiał taki wiatr właśnie prawdy, odnowy, miłości, tego, czego pragnął Maksymilian. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, Pani Danuto, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. No cóż, 9 minut, prawdę mówiąc, zostało naszej audycji. Gorąco proszę już, odpowiadając też na to pytanie, o takie lekkie podsumowanie rozpoczniemy od ojca Piotra.
Podsumowanie. Więc najpierw odpowiem na pytanie pana Tadeusza. W Niepokalanowie, tutaj w wydawnictwie, drukujemy 3 rodzaje rycerza. Jest rycerz Niepokalanej, jest rycerz młodych, o którego pytał pan Tadeusz, jest takie czasopismo, i jest też rycerzyk Niepokalanej, skierowany przede wszystkim dla dzieci. Więc jeżeli jakiekolwiek informacje odnośnie do właśnie do młodych by pan potrzebował, to kieruję właśnie do rycerza młodych, który mamy tutaj w wydawnictwie. Natomiast również w Rycerzu Niepokalanej, w naszym czasopiśmie, że tak powiem, głównym, podajemy informacje dotyczące na przykład właśnie rekolekcji, które mają się odbyć w Niepokalanowie czy w Niepokalanym Blasku. I tak na przykład można znaleźć takie informacje w Rycerzu Styczniowym odnośnie do rekolekcji właśnie. Natomiast cóż jeszcze chciałbym dodać? No dwie rzeczy. No aż szkoda, że ten program się kończy, bo jeszcze tyle rzeczy, tak czuję, można byłoby opowiedzieć. W odniesieniu do... Przepraszam, przed chwilą mówiła pani... Nie pamiętam imienia, przepraszam, nie pamiętam imienia. Mówiła o książce 47 lat życia i że no właśnie można tak życie pokierować
pani
swoje...
Danuta.
Pani Danuta. Pani Danusiu, to jest niezwykła właśnie uwaga i taka, takie spostrzeżenie, że no można dobre życie zepsuć. Można też no kiepskie życie naprawić. takie zdanie kiedyś słyszałem, że nasza autentyczność jest ciągle zagrożona. Nasza wolność jest ciągle zagrożona. Co to znaczy? Że ja ciągle mogę stać się lepszy, ale też mogę stać się gorszy. I tutaj jest potrzebna naprawdę wielka roztropność i uwaga w tym, co robię, co wybieram, co czytam, czego słucham. Ponieważ no, od tego naprawdę zależy, kim się staje. Kim się staje. I bardzo dziękuję, że mogłem w tym programie brać udział na antenie Radia Maryja i no w ogóle właśnie. I dziękuję za słowa pani Danuty, takie bardzo dla mnie miłe, że właśnie, że również pani zechce czytać i zaprenumerować Rycerza Niepokalanej.
Ojcze Piotrze, skoro już jesteśmy w tym temacie, to jakie nowości, że tak powiem, czy jakie pomysły, no skoro wszystko dla Niepokalanej, no to trzeba się rozwijać, a nie tylko pozostawać na tym, co mamy.
No więc odnośnie do rozwoju, to zawsze to jest trudne, bo na dobrą sprawę trudno pocelować. To był geniusz świętego Maksymiliana, który pocelował w to, na co była potrzeba, czyli proste pismo, które mówi o Matce Bożej, Panu Bogu, o wierze, o modlitwie. Te wszystkie tematy staramy się podtrzymywać, natomiast z takich, nazwijmy to, nowości, tutaj mówiłem już w telewizji, ale teraz na falach radia jeszcze powtórzę, że można rycerza na przykład posłuchać. Kierujemy naszą tę, prawda, propozycję do wszystkich osób, które na przykład no, mają trudności z czytaniem, albo są chore, leżące i no jak tu czytać? A może uda się posłuchać Rycerza Niepokalanej, jeżeli na przykład wnuczek, albo syn, albo córka zdołałaby na przykład na telefonie znaleźć na platformie YouTube, wpisać wystarczy Rycerz Niepokalanej i wyskakuje audiobook, czyli kolejne numery Rycerza Niepokalanej, które są przeczytane. Więc od lutego ubiegłego roku wszystkie kolejne numery Rycerza przeczytaliśmy i można sobie po prostu to odsłuchać dla osób, które po prostu no właśnie mają trudności z tym, żeby sobie móc samemu spokojnie czytać.
Ale można też posłuchać w samochodzie jadąc do pracy.
Na przykład ostrożnie włączając, zanim się ruszy, a potem już niech leci. Tak.
Dokładnie. Dzięki wielkie, ojcze. I prosimy teraz naszych gości w studio.
Rycerz Niepokalany i obchodzenie stulecia Rycerstwa Niepokalane to piękny czas, piękna uroczystość, aby nie tylko wspominać, ale aby się zastanowić, co można zrobić lepiej, co zrobić więcej, aby rycerz się rozwijał. O tym dzisiaj mówiliśmy, ale też mówiliśmy o wielu innych rzeczach, które, aby rycerza można było wydawać, musiało powstać. Jeżeli mówimy o rycerzu, to mówimy też o Rycerstwie Niepokalanej. Ja chciałbym tylko jeszcze właśnie dopowiedzieć, ponieważ Rycerstwo Niepokalane by dba o to, aby to czasopismo było wydawane. A Rycerstwo Niepokalanej obecne jest w dzisiejszych czasach w 47 krajach, na 5 kontynentach. Posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 centrów narodowych, czyli 27 Niepokalanowów. Szacuje się, że liczba jego członków przekracza 4 miliony. Oczywiście mniej, więcej zaangażowanych, no ale gdzieś tam zdekrelowali się. Prawdopodobnie połowa z tego jest w Polsce. Taki jest mniej więcej rozrzut.
A ilu jest takich niezdeklarowanych, a spełniających warunki?
A to tego nie brałem pod uwagę. Dziękuję za tę podpowiedź. A czasopismo Rycerz Niepokalanej ukazuje się obecnie w ponad 20 językach. To takie właśnie dopowiedzenie, aby no, domknąć te informacje i tę wiedzę na temat, czy przy okazji stulecia.
A to też jest takie To jest taki piękny też wkład Polaków w duchowość franciszkańską, w duchowość franciszkanów konwentualnych, taka bardzo mocna, która popłynęła na cały świat.
Tak, to taki właśnie charyzmat, który zapoczątkował święty Maksymilian i poniósł tak jak chciał, żeby ponieść na cały świat. No ale to... No Panu Bogu musimy dziękować, że dał świętemu Maksymilianowi tyle talentów. Moglibyśmy o tych talentach mówić jeszcze wiele, wiele więcej. I ciekawe, że te talenty nie ustały, tylko ze śmiercią świętego Maksymiliana, ale święty Maksymilian jakoś dzieli się jeszcze też i do dzisiaj.
Wielkość świętych. Ojcze prowincjale.
I niech się dzieli, jeszcze jedno zdanie, niech się dzieli i pewnie dzieli się, bo to widać z ojcami redemptorystami.
Ojcze prowincjale, słowo na koniec.
Przede wszystkim chcemy dziękować Panu Bogu za 100 lat istnienia rycerza polskiego. Tak jak ojciec wikariusz wspomniał, jest wiele edycji rycerza w różnych językach. Chyba ostatnia to powstała niedawno, powiedzmy 2 lata temu w Bułgarii pod tytułem Ave Maria, ale właśnie też jest to kontynuacja dzieła świętego Maksymiliana. Właśnie jako jedyne katolickie pismo w Bułgarii. Więc dziękując Panu Bogu i uwielbiając Go za to dzieło, no, jesteśmy świadomi jako franciszkanie, że to jest także zadanie do wykonania, żeby to dzieło jeszcze lepiej rozwijać, kontynuować. I tutaj redakcji Rycerza Polskiego, ojcu Piotrowi, całemu wydawnictwu życzę Bożego błogosławieństwa, światła, Ducha Świętego i właśnie jakichś nowych inspiracji, szukania nowych metod docierania do jak największej ilości czytelników czy słuchaczy. A nam wszystkim życzę, żeby święty Maksymilian uczył nas właśnie jak kochać Pana Boga, jak budować Królestwo Boże tutaj na ziemi poprzez Marię Niepokalaną, jak oddać jej swoje życie, abyśmy byli dobrymi narzędziami w jej rękach. I tego życzę wszystkim czcicielom Matki Bożej.
Na koniec chyba nie pozostaje nam nic innego, jak wspólnie odmówić tę modlitwę świętego Maksymiliana do Marii Niepokalanej.
Akcjonalistę, tak?
Tak.
O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Amen. Bóg zapłać 100 lat rycerza Niepokalanej. To był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych, prowincji imienia Matki Bożej Niepokalanej, ojciec doktor Mirosław Bartos, wikariusz tejże prowincji oraz ojciec Piotr Szczepański, redaktor naczelny rycerza Niepokalanej. A były to rozmowy niedokończone.